Słońce już przechyliło się ku zachodowi. Podczas gdy Gimli i dwaj młodzi hobbici rozniecali ogień z chrustu oraz jodłowych gałęzi i czerpali wodę, Aragorn opatrzył Sama i Froda. Rana Sama nie była głęboka, lecz jątrzyła się brzydko, toteż Aragorn badał ją z zatroskaną twarzą. Rozjaśnił się jednak zaraz. — Masz szczęście, Samie — rzekł. — Nie jeden zapłacił wyższą cenę za zabicie pierwszego w swym życiu orka. W twojej ranie nie ma trucizny, którą często bywają nasycone szable orków. Po moim opatrunku zgoi się bez śladu. Przemyjemy ją. Niech tylko Gimli zagrzeje wodę. Otworzył swą sakwę i wyjął z niej kilka zeschniętych liści. Są suche i utraciły część swej mocy, rzekł. Ale mam tu jeszcze trochę liści atelas, które zebrałem koło wichrowego czuba. Rozkrusz jeden i wrzuć go do wody, a potem przemyj ranę, a ja ci ją przewiążę. A teraz na ciebie kolej, Frodo.
Nic mi nie jest, powiedział Frodo.
Nie miał bowiem ochoty zdradzać, co nosi pod kurtką.
Potrzeba mi tylko odrobiny jedzenia i odpoczynku.
Nie, rzekł Aragorn. Musimy przekonać się, w jakim stanie wyszedłeś z pomiędzy młota a kowadła. Nadziwić się nie mogę, że w ogóle żyjesz. Delikatnie ściągnął z Froda starą kurtkę, a potem zniszczoną bluzę i aż krzyknął ze zdumienia. W końcu wybuchnął śmiechem. Srebrna kolczuga lśniła jak słońce na migotliwym morzu. Aragorn zdjął ją z hobbita ostrożnie i podniósł do góry, a wówczas drogie kamienie błysnęły niby gwiazdy, poruszone zaś pierścienie zaszemrały jak krople deszczu padające w jezioro.
— Spójrzcie, przyjaciele! — zawołał. — Oto piękna hobbicka skóra, godna księcia elfów! Gdyby świat wiedział, że taką powłokę cielesną noszą na sobie hobbici, wszyscy myśliwcy śródziemia zbiegliby się do Szajeru. Ale strzały wszystkich myśliwców świata nic by nie wskurały, odparł Gimli z zachwytem, oglądając zbroję. Kolczuga z Mitrilu. Mitril. Nic równie pięknego w życiu nie widziałem. Czy to o tej zbroi Gandalf mówił? Jeśli tak, to nie docenił jej należycie. No, ale dostała się godnemu.
Nieraz się zastanawiałem, jakie to sekrety mieliście z Bilbem, że się zamykaliście w jego pokoiku, rzekł Merry.
Zacny stary hobbit. Kocham go za ten dar tym serdeczniej. Mam nadzieję, że będziemy mogli kiedyś opowiedzieć mu tę historię.
Na prawym boku i na piersi Froda czerniał ogromny siniec. Kolczuga była wprawdzie podszyta miękką skórą, lecz w jednym miejscu pierścienie przedarły ją i wbiły się w ciało. Lewy bok również miał Frodo podrapany i stłuczony od gwałtownego uderzenia o mur. Podczas gdy część drużyny gotowała strawę, Aragorn przemył rany wodą, w której zaparzył liście atelas. Ostry aromat wypełnił kotlinkę, a ci, co się nachylili nad parującym kociołkiem, od razu poczuli się rzeźwiejsi i pokrzepieni. Froda ból po chwili opuścił i hobbit mógł teraz oddychać bez trudu. Przez kilka dni jednak był jeszcze odrętwiały i odczuwał boleśnie najlżejsze nawet dotknięcie. Aragorn owinął mu boki miękkim bandażem.
Kolczuga jest lekka jak piórko, rzekł. Włóż ją z powrotem, jeżeli cię zbytnie uraża. Spokojniejszy jestem o ciebie, skoro masz taką zbroję. Nie zdejmuj jej nawet do snu. Chyba że los zaprowadzi nas w jakieś naprawdę bezpieczne miejsce. Ale to rzadko będzie się nam zdarzało podczas tej wyprawy.
Posiliwszy się, drużyna zaczęła zbierać się do dalszego marszu. Zgasili ognisko i zatarli po nim ślady. Potem wspięli się na skraj kotliny i znów znaleźli się na drodze. Nie uszli daleko, a już słońce skryło się za górami na zachodzie i wielkie cienie spełzły ze stoków. Brodzili w mroku, z wszystkich zagłębień terenu podnosiły się opary. Gdzieś na wschodzie blade światło wieczoru jeszcze jaśniało nad przymgloną, odległą równiną i lasem. Sam i Frodo czuli się teraz zdrowsi i silniejsi, to też dotrzymywali kroku towarzyszom. Toteż Aragorn w ciągu 3 godzin ledwie raz zatrzymał drużynę na krótki odpoczynek. Ściemniło się, zapadła głęboka noc. Na niebie błyszczało mnóstwo gwiazd, lecz księżyc wzeszedł wąskim sierpem i to bardzo późno. Gimli i Frodo szli ostatni, stąpając cicho i nie rozmawiając, nasłuchując szelestów na drodze za sobą. Wreszcie Gimli przerwał milczenie.
— Nic nie słychać prócz wiatru — powiedział. — Albo mam uszy z drewna, albo nie ma goblinów w pobliżu. Miejmy nadzieję, że orkowie poprzestaną na wypędzeniu nas z Mori. Kto wie, może o to tylko im chodziło i nie mają do nas innych pretensji. Może nie wiedzą o pierścieniu. Co prawda, orkowie zwykle ścigają przeciwników na równinie, jeśli mają do pomszczenia śmierć swego wodza.
Frodo nic nie odpowiedział. Spojrzał na żądło, lecz ostrze było matowe. A jednak coś dosłyszał, przynajmniej tak mu się zdawało. Ledwie cienie zaległy dokoła i droga za ich plecami utonęła w mroku, doszedł go znów odgłos spiesznych, człapiących kroków. W tej chwili także je słyszał, obejrzał się szybko. Na drodze za nimi błyszczały 2 punkciki. Ale może mu się tylko wydało, bo zaraz przemknęły na bok i znikły.
— Co to takiego? — spytał krasnolud.
— Nie wiem — odparł Frodo. — Miałem wrażenie, że słyszę kroki i że widzę światełka, jak gdyby czyjeś oczy. Ciągle mi się tak wydaje od chwili wejścia do Mori. Gimli zatrzymał się i przyłożył ucho do ziemi.
— Nie słyszę nic prócz nocnej mowy roślin i kamieni — rzekł. — Ale pospieszmy się. Tamtych już nawet nie widać.
Zimny nocny powiew uderzył im w twarze od wylotu doliny. Przed nimi roztaczał się szeroko siwy cień, liście szumiały nieustannie, jak topole na wietrze.
— Lothlórien! — krzyknął Legolas. — Lothlórien! Dotarliśmy na skraj Złotego Lasu. Niestety jest teraz zima.
W mroku nocy smukłe drzewa sklepiały korony jak strop nad drogą i strumieniem, który wpadał pod ich rozpostarte gałęzie. W nikłym świetle gwiazd pnie były szare, a drżące liście miały odcień ciemnego złota.
— Lothlórien — rzekł Aragorn. — Jakże raduje uszy śpiew wiatru w gałęziach tych drzew. Nie uszliśmy wiele ponad 5 staj od bramy, lecz dalej iść dzisiaj nie sposób. Ufajmy, że czar elfów ustrzeże nas tej nocy od niebezpieczeństwa, które ciągnie się za nami.
Jeżeli elfowie jeszcze tu mieszkają, mimo chmur nagromadzonych nad światem, powiedział Gimli.
Dawno, dawno już nikt z mojego plemienia nie trafił z powrotem do tej krainy, z której wywędrowaliśmy przed wiekami, rzekł Legolas. Lecz mieliśmy wieści, że Lórien nie zostało opuszczone, bo jest w nim tajemna moc, co nie dopuszcza zła w jego granice. Jednakże tutejszych mieszkańców rzadko się widuje, kto wie, czy nie przebywają w sercu lasów z dala od północnego skraju.
Prawda, przebywają głęboko w sercu lasów, potwierdził Aragorn, wzdychając jakby wzruszony jakimś wspomnieniem. Dzisiejszej nocy sami musimy sobie radzić. Wejdziemy w las tak, by nas zewsząd otoczyły drzewa, a potem zboczymy ze ścieżki i poszukamy miejsca sposobnego do odpoczynku.
Ruszył naprzód, lecz Boromir, wyraźnie wahając się, nie poszedł za nim.
— Czy nie ma innej drogi? — spytał.
— Czy można sobie wymarzyć piękniejszą? — odparł Aragorn.
— Dla mnie piękniejsze są zwykłe drogi, choćby przez las mieczy — rzekł Boromir. — Dziwne drogi, którymi dotychczas wędrowała drużyna, nie przyniosły jej szczęścia. Mimo mego sprzeciwu poszliśmy przez ciemności Morii i ponieśliśmy okrutną stratę. Teraz powiadasz, że mamy iść przez Złoty Las. Ale my w Gondorze słyszeliśmy o tej niebezpiecznej krainie. Podobno niewielu z tych, co tu weszli, wychodzi znów na świat. A spośród tych nikt nie wyszedł bez skazy.
Jeżeli zamiast bez skazy powiesz nieodmieniony, będziesz miał może słuszność, odparł Aragorn. ale widać zmierzchła mądrość Gondoru, jeśli w stolicy ludzi Ongi Światłych dziś mówi się źle o Lothlórien. Wierz mi albo nie wierz, nie ma dla nas innej drogi, chyba że chciałbyś wrócić pod bramę Morii, albo przedrzeć się przez bezdroża gór, albo przepłynąć samotnie wielką rzekę. A więc prowadź, rzekł Boromir, lecz to jest niebezpieczna droga. Zaiste niebezpieczna, odparł Aragorn. Niebezpieczna i cudowna, lecz bać się jej powinni tylko źli albo ci, którzy tu z sobą zło wnoszą. Za mną. Zagłębili się na jakąś milę w las i zobaczyli trzeci potok spływający z zadrzewionych wzgórz, które piętrzyły się ku zachodowi w stronę gór. W ciemności słyszeli plusk wodospadu gdzieś na prawo od ścieżki. Ciemna, bystra woda przecinała im drogę i uchodziła do srebrnej żyły, rozlewając się między korzeniami drzew siecią ciemnych sadzawek. — To Nimrodel — rzekł Legolas. Ongi elfowie układali o tym strumieniu wiele pieśni, a dotychczas śpiewamy na północy o tęczy nad wodospadem i o złotych kwiatach, co płyną z jego falą. Teraz jest ciemno dookoła, a most na Nimrodel zerwano. Zanurzę stopy w tej wodzie. Podobno koi strudzone ciało. Pobiegł naprzód, zsunął się ze stromego brzegu i wszedł w wodę.